może nie ze wszystkimi miałem możliwość przywitać się, podać rękę, być może ktoś doszedł, więc przywitam się ze wszystkimi słowami naszego Pana, pokój Wam. Pozdrowienia z Biłgoraja słyszeliśmy. Ja potwierdzam, że rzeczywiście były podawane przez wszystkich, braterstwo, przez cały zbór Pana w Biłgoraju. Chciałbym jeszcze jakby na rozpoczęcie skorzystać z tej możliwości, z tego przywileju. Brat wspomniał o ostatniej części, która, jeśli będzie życzeniem braterstwa, może przedstawię i powiem o tym nieco więcej, ale właśnie będąc czy goszcząc u sióstr na Syberii, ich życzeniem, pragnieniem było, aby do Was, do wszystkich braci sióstr w Polsce przekazać miłe, bratnie, serdeczne pozdrowienia. I to chciałbym teraz też na początku przekazać. Do tych pozdrowień jeszcze też chcę dołączyć pozdrowienia od braterstwa, z którymi dość często mam kontakt, tak się składa. A w związku z tym, że w tym tygodniu dwukrotnie rozmawiałem z dwoma młodymi braćmi z Mołdawii, to również od tych braterstwa z Mołdawii przekazuję braterstwu pozdrowienia. Myślę, że jesteśmy wdzięczni wszyscy Panu Bogu za to, że znaleźliśmy się w tym miejscu. Ja muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że dane mi jest być tutaj wśród braterstwa. Nie próbowałem nawet liczyć, ale dawno bardzo byłem tutaj w Poznaniu. Myślę, że chyba ponad 10 lat temu w zborze tutaj miałem możliwość być jako uczestnik społeczności nabożeństwa. Podejrzewam, że to już właśnie ponad 10 lat. Braterstwo, tak to się składa, że cóż, no, Biłgoraj od Poznania jest dosyć odległy miastem, tak fizycznie, prawda? Jest 575 kilometrów w jedną stronę. To jest na przykład tyle samo, co do zboru do Ruseni w Mołdawii przez Ukrainę. Dokładnie, tak bez mała 600 kilometrów tam jest i gdyby nie granica ukraińska, to w zasadzie w tym samym czasie mniej więcej można dojechać tam jak tutaj do Poznania. Braterstwo, chciałbym może podzielić się taką lekcją, takim tematem, który zaczerpnąłem z listu świętego apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdział 4 i werset również 4 będzie takim jakby tytułowym wersetem naszego rozważania. W ogóle to muszę powiedzieć, braterstwo, że mam naprawdę wielką tremę mówić do Was. Ja, może nie wszyscy wiedzą, ale ja nie wywodzę się z rodziny, z domu badackiego. Nie mam tradycji takich, że tak powiem, od maleńkiego dziecka. Nie mam w głowie może takich wersetów histerii tak zapamiętanych jak wielu z Was tutaj lub nawet młodych wiekiem, którzy wychowujecie się, chodziliście na szkółki. Niektóre wersety czy historie znacie bardzo dobrze na pamięć. Ja mam z tym trochę kłopot. Muszę po prostu czytać, zapisywać. Jeśli nie zapiszę, to już mi się zdarza zapomnieć, bo pamięć mam niezłą, ale trochę krótką czasami. I myślę, że niestety te wszystkie czynniki powodują, że kiedy się stanie na tym miejscu, to coś nas ściska, ale braterstwo taką siłą i pocieszeniem jest to, że gdziekolwiek się nie zajedzie, gdzie się spojrzy na tą salę, tak jak i tutaj, ja nie znam Was wszystkich po nazwisku, wielu tutaj starszych sióstr wiekiem nie znam Waszych nazwisk, ale kiedy się spojrzy po tej sali, to tak te twarze znane z nazwiska, jak i nieznane, emanują jakimś takim ciepłem, emanują takim, myślę, tym właśnie duchem. Duchem, który wynika ze Słowa Bożego, który wynika z wiary. I ten to duch pozwala nam podzielić się jakąś cząstką, którą na daną chwilę przyjmujemy. Ja nie myślę, żebym powiedział coś do braterstwa może bardzo nowego, czy Wam nieznanego. Wiem, mam świadomość, że wielu z Was tutaj ma głębszą znajomość, szerszą zapisów, wersetów Pisma Świętego ode mnie. Ale jeśli mogę, jeśli dany mi jest ten przywilej, to chciałbym po prostu przypomnieć, zwrócić uwagę, przypomnieć niektóre zapisy Pisma Świętego, wspólnie je sobie przypomnieć i może wyciągnąć z nich jakieś myśli, jakieś wersety. Kiedy czytamy właśnie ten rozdział, czy ten fragment listu świętego apostoła Pawła, o którym wspomniałem, przeczytam według tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Myślę, że część braterstwa, zwłaszcza może starsze pokolenie, właśnie posługuje się tym tłumaczeniem. Tak u nas jest przynajmniej w zborze, chociaż ta tendencja zaczyna się zmieniać. Młodsze pokolenia chętnie korzystają z tych nowszych przekładów Biblii Warszawskiej, czy Biblii Tysiąclecia, czy może jeszcze jakiś inny. Ale ja przeczytam ten fragmencik, kilka wersetów czwartego rozdziału z Biblii Gdańskiej. I od pierwszego wersetu mówi tak. A dalej mówiąc, bracia, prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście przyjęli od nas, jakobyście sobie mieli postępować i Bogu się podobać, abyście tym więcej obfitowali. Gdyż wiecie, jakieśmy wam rozkazania dali przez Pana Jezusa. Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa, a żeby umiał każdy z was naczyniem swoim władać w świętobliwości i w uczciwości. Nie w namiętności rządzy, jako i poganie, którzy nie znają Boga, i aby nikt nie uciskał, nie uszukiwał w żadnej sprawie brata swego, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali. Temat mój chciałbym nazwać właśnie jakby z wersetu czwartego. A żeby umiał każdy z nas naczyniem swoim władać w świętobliwości. Temat nazwijmy władanie naczyniem. Ci, którzy korzystają z nowszych przekładów, to ten werset czwarty brzmi troszeczkę inaczej. Tam jest mowa o tym, żebyśmy nasze ciała zachowali w świętobliwości, w czystości, w uczciwości, żebyśmy uczciwie postępowali przed Bogiem. Braterstwo, kiedy zastanawiamy się nad tym wersetem, to tak jak nadmieniłem, nowy przekład może nam sugerować czy podpowiadać, że pod tym określeniem naczynie kryje się co? Nasze ciało. Ciało każdego człowieka, każdej istoty. No, my mówimy, czy słowa te, tak jak i cały Nowy Testament, jest skierowany przede wszystkim do ludzi wierzących, do ludzi, którzy wierzą w Pana Boga. Do ludzi takich, którzy są w jakiś sposób przez Niego pociągnięci, którzy interesują się Jego Słowem lub czasami mówimy też ci, którzy są przez Niego powołani. Ale nie tylko do tych, którzy są powołani, bo Pan Bóg owszem powołuje wybrane jednostki, ale Słowo Jego jest skierowane do ludzi dobrych, do ludzi wierzących, zwłaszcza właśnie Nowy Testament. I ci, którzy interesują się, którzy z różnych pobudek sięgają po Biblię, sięgają po Słowo Boże, to myślę, że mogą z tych słów coś zrozumieć, mogą wyciągnąć dla siebie jakąś korzyść, jakąś lekcję, jakieś wnioski. Czy to określenie, naczynie, które odnosimy do naszego ciała, znajdzie gdzieś, czy występuje w innym miejscu w Piśmie Świętym? Czy znajdziemy jakieś potwierdzenia, czy miejsca, że faktycznie jest to przetłumaczone dobrze, że to słowo naczynie odnosi się do ciała? Myślę, że ludzie, którzy wierzą w Pana Boga, zauważają, że w Jego Słowie znajduje się wiele nauk ukrytych właśnie w różnych symbolach, w różnych obrazach, w różnych podobieństwach, przypowieściach. Nie jest to coś trudnego do zauważenia. Myślę, że ktokolwiek bierze do ręki Biblię i czyta, to zauważy tą rzecz, że Pan Bóg na różne sposoby, w różny sposób chciał przekazać swoje słowo, swoje prawo, swoje rady dla tych, którzy będą chcieli żyć w społeczności z Nim. Jeżeli ktoś tych rzeczy nie rozumie, czy nie chce zrozumieć lub nie przyjmuje, to my się specjalnie temu też nie dziwimy. Mamy świadomość tego, że nie wszystkim ludziom dane jest w ogóle przyjąć Biblię. Bo jeżeli dzisiaj na świecie żyje kilka miliardów ludzi, to tylko około 1/3 w ogóle słyszała lub słucha lub posługuje się Biblią jako księgą natchnioną, jako księgą pochodzącą od Pana Boga. Bardzo duża część ludności, społeczeństwa Ziemi nie słyszała o tym Bogu, w którego my wierzymy. Apostoł w drugim liście do Koryntian w 4 rozdziale, werset 3 i 4, to nawet napisał takie słowa: jeśli tedy zakryta jest Ewangelia nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną, w których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. Przyczyny, dla których ta Ewangelia jest zakryta dla wielu ludzi jeszcze w dzisiejszych czasach, są oczywiście bardzo różne. Bardzo różne. Często wynikają z tychże uwarunkowań środowisk, w których dani ludzie żyją. I tak jak wiemy, że w innych regionach świata, na przykład w Azji, czy w Afryce, czy choćby w Europie, czy w Ameryce Łacińskiej, czy w Ameryce Północnej, dominują często inne religie, nie bazujące, czy nie opierające swojej wiary, czy wierzeń na Biblii. Zwłaszcza może na kontynencie azjatyckim jest bardzo duża część takich ludzi. I my musimy stwierdzić jedną rzecz, że gdyby nie łaska od Pana Boga, jakiej dostąpiliśmy, poprzez poznanie Jego Słowa, do tego poznania każdy z nas mógł dochodzić zupełnie w inny sposób, całkiem swoją jakąś indywidualną drogą. Ja mówię tutaj jakby o tych całkiem takich początkach poznawania, zetknięcia się ze Słowem Bożym. Tak jak na początku nadmieniłem, wielu z obecnych was tutaj na tej sali było w bardzo komfortowej sytuacji, bo prawdopodobnie urodziliście się w domach, gdzie było Pismo Święte, gdzie to Pismo Święte było czytane przez waszych rodziców, dziadków może, i były jakieś rozmowy na temat tychże zapisów. Rozmowy, które dotyczyły może jakichś codziennych sytuacji, a na pewno większość z was, czy bardzo duża część, na pewno korzystała z takiej szkoły, jaką jest zbór, poprzez uczestnictwo, poprzez uczęszczanie do zboru. I to, że jesteśmy tutaj, że jesteście tu w tym dniu dzisiejszym, jest świadectwem tego, pewnej przemiany, jaką to słowo w każdym z nas dokonało. I apostoł święty Paweł w liście do Kolosensów napisał nam takie słowa w 2 rozdziale, a wersety przeczytam od 13 do 17. I was, gdyście byli umarłymi w grzechach i nieobrzezce ciała waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Jest tu mowa o Chrystusie. Zmazawszy on, który był przeciwko nam, cyrograf, w ustawach zależący, który nam był przeciwny, zniósł go spośrodku, przybiwszy go do krzyża. I złupiwszy księstwa i mocy, wiódł je na podziw, jawnie triumfując z nich sam przez się. Niechajże was wtedy nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju, albo strony święta, albo nowych księżyca, albo sabatów, które są cieniem przyszłych, rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusowe. Dalej, gdybyśmy chcieli kontynuować, w 4 rozdziale 2 listu do Koryntów, wersety 6 i 7. Ponieważ Bóg, który rzekł, aby się z ciemności światłość rozświeciła, ten się rozświecił w sercach naszych ku rozświeceniu w nas znajomości chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Werset 7 mówi tak: a mamy ten skarb w naczyniu glinianym, aby dostojność tej mocy była z Boga, a nie z nas. Myślę, że jest tu jakby takie pierwsze miejsce i wyraźne wyjaśnienie czy określenie nam tego, zagadnienia, czy tego znaczenia wersetu tematowego, prawda? Że tym naczyniem są nasze ciała. Apostoł tutaj mówi, że mamy ten skarb w naczyniu glinianym. Co jest tym skarbem? Co jest tym skarbem, który mamy w tych naczyniach glinianych? Ja myślę, że wcześniejsze słowa, które przeczytaliśmy, mogą nam pomóc jakby pokrótce zrozumieć tę rzecz. Z listu do Kolosan, 2 rozdział, wersety 13-17, ja tylko króciutko zacytuję niektóre fragmenty. I was, gdyście byli umarłymi w grzechach. Proszę bratestwa, mamy świadomość, że wszyscy ludzie, niezależnie gdzie żyją, mieszkają, możemy powiedzieć, że są umarłymi w grzechach lub umierają w grzechach. Niezależnie, czy są wierzącymi, czy są niewierzącymi. I podobnie wielu z nas mogło być w takiej sytuacji. Mogło być w takiej sytuacji. Ja nie twierdzę, że wszyscy byli, bo ci, którzy się porodzili w rodzinach wierzących, to apostoł poucza, że dzieci są uświęcone przez rodziców, żona przez męża i ci członkowie tej rodziny są już jakby w bardziej komfortowej sytuacji, tak moglibyśmy dzisiejszym naszym językiem powiedzieć, w bardziej komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o sprawy poznania Słowa Bożego i przyjęcia tego Słowa Bożego. Natomiast apostoł musiał tutaj zwracać się jakby ogólnie, obiektywnie do wszystkich i traktuje, że ci, którzy nie poznali tego Słowa Bożego, którzy się z Nim nie zetknęli, którzy Go nie przyjęli, to po prostu umierali i umierają nadal w grzechach. Myślę, że z taką tezą się wszyscy zgodzimy. Co się stało? W dalszych wersetach apostoł mówi, że Chrystus przybił pewne rzeczy do krzyża. Przybił przede wszystkim przepisy zakonu, które były dla narodu izraelskiego. I w pewnym miejscu powiedział, że niestety z tego zakonu nie było usprawiedliwione żadne ciało, prawda, żadna istota. Dlatego też Nowy Testament jakby przedstawia nam wartości wyższe od tych, które dawał na przykład nawet zakon, który był dany dla narodu izraelskiego. Bo przez zakon można było żyć. Można było żyć, jeśli był się ktoś znalazł taki, kto by w 100% wypełniał te prawa, które były zapisane w zakonie z narodu izraelskiego. Niestety nikt poza Panem Jezusem tego zakonu nie wypełnił, nie żył 100% w zgodzie z przepisami tego zakonu. Dlatego też nikt nie uzyskał prawa do życia. Dlatego wszyscy umierają w grzechach. Co się dzieje z tymi, którzy uwierzyli? Uwierzyli w to, że Jezus rzeczywiście przybił tamten zakon do krzyża i daje coś więcej poprzez wiarę w to, co On uczynił i poprzez wiarę w Boga, poprzez wiarę w Jego plan, że to jest w ogóle realne, że to jest możliwe, że Słowo Boże jest prawdziwe, że to, co Pan Bóg powiedział, że wszystkie te obietnice, które w swoim Słowie skierował, że są realne, że są prawdziwe i będą się wypełniały. Dzisiaj możemy stwierdzić, że bardzo wiele z tych obietnic się powypełniało. Możemy przytaczać różne historie czy przykłady z historii, które by potwierdzały, że Pan Bóg wypełnił bardzo wiele obietnic, które dawał różnym ludziom. Różnym ludziom. Tu trzeba podkreślić, różnym ludziom. Patriarchom w okresie czasów Starego Testamentu, ale czy całemu narodowi izraelskiemu. Bardzo wiele obietnic, które były kierowane do nich, Pan Bóg dotrzymał, wypełnił. W księdze Jozuego, jeśli dobrze pamiętam, w rozdziale 21, a werset bodajże 45, to jest nawet takie słowa są zapisane, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, które Pan Bóg dał temu narodowi. Dlatego mamy pełne podstawy przyjmować to, co jest kierowane dla nas, do nas, jako ludzi wierzących, że Pan Bóg daje w serca wierzących jakiś skarb. Bo apostoł Paweł, właśnie w tym zacytowanym, jednym z zacytowanych wersetów, mówi, że a mamy, 2 Koryntów 4,7, a mamy ten skarb w naczyniu glinianym, aby dostojność tej mocy była z Boga, a nie z nas. Co jest tym skarbem? Co jest tym skarbem? Ja myślę, że jakby nowa natura, tak używamy często jako badacze Pisma Świętego, czy badacze Biblii, używamy takiego określenia nowa natura, czy nowe stworzenie, może właściwsze określenie, nowe stworzenie. Coś, co w tychże naczyniach glinianych się pojawia w jakimś momencie życia człowieka wierzącego. Tego nie było, tego nie otrzymujemy jakby drogą dziedziczną od naszych rodziców, jeśli nawet byli wierzącymi, jeśli byli, mówiąc po naszemu, badaczami czy studentami biblijnymi. Czegoś tego się nie otrzymuje dziedzicznie, ale poprzez łaskę, którą Bóg okazał wobec ludzi, że po pierwsze, że Pan Jezus złożył ofiarę, że ta ofiara, jakby część tej ofiary już została jakby uruchomiona, ma zastosowanie w wieku Ewangelii, mówimy, czyli w wieku po czasach, kiedy Chrystus był na ziemi jako człowiek, został ukrzyżowany i następnie zmartwychwstał. Od tego czasu, lub wymieniamy jeszcze bardzo ważne, istotne wydarzenie, jakim było zesłanie Ducha Świętego, opisane w Dziejach Apostolskich na początku tej księgi, otrzymujemy coś, co tak jak nadmieniłem, nie jest możliwe do otrzymania drogą dziedziczną, przekazywanego nam przez rodziców, ale otrzymujemy coś, co daje sam Pan Bóg. To daje swojego Ducha. My mówimy, że spłaca nowe stworzenie, czyli w tych naszych istotach ludzkich pojawia się jakby nowa istota, prawda? Zarodek, może nie już kompletna istota, a zarodek nowej istoty, co my w naszym języku badaczkim często określamy jako nowe stworzenie. I myślę, że braterstwo, że właśnie tutaj to określenie skarb z wersetu 7 dotyczy właśnie jakby tego zarodku, tego początku tej nowej istoty, nowego stworzenia. I apostoł mówi, że mamy ten skarb w naczyniu glinianym, czyli te nasze ciała nazywa jakby naczyniem i jeszcze w dodatku glinianym. Nie będziemy się w tej chwili zatrzymywać może nad znaczeniem, czy nad rozwinięciem tego znaczenia, dlaczego użył akurat apostoł, że jest w naczyniu glinianym, ale może przejdźmy troszeczkę dalej. Apostoł w drugim liście do Koryntów, rozdział 4 i werset 18 mówi takie słowa. Gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne, albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. My jako ludzie, my jako istoty ludzkie, jako ludzie, każdy człowiek posiada zmysły, prawda? Zmysły, w które jest wyposażony. Czy to jest wierzący, czy niewierzący. Każdy człowiek jest wyposażony w 5 zmysłów, tak? Zmysł wzroku, widzimy, węchu, słuchu, smaku, tak? I dotyku. To jest 5 podstawowych takich zmysłów, które każdy człowiek, każda istota jest wyposażona. I łatwo jest człowiekowi przyjmować, zrozumiewać, czy łatwiej jest człowiekowi przyjmować, zrozumiewać rzeczy, które jest w stanie ocenić, czy przyjmować, stwierdzając je, czy potwierdzając je poprzez któryś z tych zmysłów. No bo jeśli coś widzimy, prawda, no to nie trzeba nam tłumaczyć, co to jest, bo widzimy. Jeżeli coś dotykamy, to czujemy, czy to jest ciepłe, czy to jest zimne, prawda? Czy ktoś nas ściska mocno, czy nas nie ściska. Czy jeśli ktoś coś mówi, to słyszymy lub nie słyszymy. Braterstwo, każdy człowiek i to, co jest, tak jak tutaj apostoł mówi, że to, co jest widzialne, to jest łatwiejsze do przyjęcia. Natomiast rzeczy, skarb, o którym wspomina apostoł choćby w tym 7 wersecie, czy jest widzialny bezpośrednio, czy jest widzialny do naszym zmysłem wzroku ludzkiego? Nie jest widzialny, właśnie. Nie jest bezpośrednio widzialny. Dlatego rzeczy niewidzialne jest trudniej ludziom w ogóle przyjmować. Dlatego też ja tutaj przytoczę słowa, wyrażenie, zdanie na naszej, no my mówimy czasami siostry w niektórych okolicznościach, przewodniczki, która nas oprowadzała po Izraelu, wierząca Żydówka, która odnosi się w ten sposób. Jeżeli mi pokaże, że tak jest napisane, nie ma Nie ma tematu. Ona się w ogóle nie poddaje w tę dyskusję. Nie potrzeba ją więcej przekonywać, że coś jest tak lub inaczej. Ale jeżeli coś jest niewidzialnego, jeżeli coś jest na przykład, co my określamy, przedstawione jako symbol, przedstawione w symbolu, czy przedstawione w obrazie, czyli jest niewidzialne dosłownie, to już z bardzo dużym dystansem do tego podchodzi. I tak podchodzi większość ludzi. Tak większość ludzi podchodzi. Trudno jest uwierzyć w rzeczy niewidzialne. A obietnice dotyczące właśnie jakby nagrody, nadziei, możemy użyć nowego stworzenia, ludzi wierzących, tych, których Bóg powoła, którym dał zadatek ducha swojego w serca, my wierzymy w rzeczy niewidzialne. Bo któż z nas, opisy nawet, które znajdujemy w Piśmie Świętym, nie precyzują, bo są tak jakby określenia, że ludzki umysł nie jest w stanie tego określić, objąć, opisać, żeby przy pomocy tych zmysłów, którymi aktualnie dysponujemy, żebyśmy byli w stanie sobie to uzmysłowić, zrozumieć, przyjąć. Dlatego też jest wielką rzeczą, wielką, powiedziałbym, wielkim przywilejem wierzyć w coś, co jest niewidzialnego. Mieć takie zaufanie do Pana Boga, że te obietnice dotyczące życia przyszłego, dotyczące życia na wyższym poziomie, na poziomie duchowym, jako istot duchowych, że to jest możliwe. To są rzeczy bardzo trudne. Do tego jest potrzebna naprawdę głęboka wiara, naprawdę jest potrzebne głębokie i pełne zaufanie do Słowa Bożego. Bez tego ciężko jest to wszystko przyjmować. Ciężko jest przyjmować, ciężko jest rozumieć. Dlatego też przejdźmy do kolejnych słów, które nam jakby potwierdzą, że nasze ciała są naczyniem, ale spotkamy również inne określenie w Biblii, które będzie nazywać te nasze ciała troszkę inaczej. Może nie naczyniem, a podobnie. W drugim liście do Koryntów, 5 rozdział, wersety od 1 do 5. Wiemy bowiem, że jeśli z tego naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony będzie, budowanie mamy od Boga, dom nie rękoma urobiony, wieczny w niebiesie. Tutaj apostoł Paweł używa określenia już nie naczynie, a namiot. Czyli nasze ciało, ciało lub człowieka nazywa namiotem. I wiemy, i mówi, że wiemy, że jeśli ten namiot ziemskiego mieszkania zburzony będzie, budowanie mamy od Boga, dom nie rękoma urobiony, wieczny w niebiesie. My nie potrafimy opisać, jak ten dom wieczny w niebiosach będzie wyglądał, bo jest to niemożliwe przy pomocy użyciu naszych zmysłów. I dalej apostoł mówi, albowiem w tym namiocie wzdychamy, domem naszym, który jest z nieba, żądając być przyobleczeni. Chcielibyśmy, żyjąc tutaj, będąc poddawani różnym troskom, dolegliwościom, wzdychamy, ażebyśmy mogli przejść do tego domu nie rękoma zbudowanymi, ale do tego domu jakby zbudowanego przez Pana Boga. Ale co jest istotne? W wersecie 3 czytamy, jeśli tylko przyobleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy. Bo którzyśmy w tym namiocie wzdychamy, będąc obciążeni, ponieważ nie żądamy być zewleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota. A ten, który nas ku temu właśnie przygotował, jest Ci Bóg, który nam też dał zadatek ducha. Teraz tutaj te słownictwo takie z tym zewleczeniem, przyobleczeniem może jest troszeczkę takie przestarzałe i zawiłe, ale ja myślę, że nowsze przekłady może troszeczkę to jaśniej przedstawiają, jeśli ktoś nimi dysponuje. Ale myślę, że tutaj chodzi jakby o jakby ciągłą walkę, czy ciągły proces, który się odbywa w tych naszych ciałach. W naszych ciałach jako istoty człowieka z jednej strony i z drugiej strony, że w tych ciałach mieszka ten zadatek Ducha Bożego, czyli jak to już wcześniej określiliśmy, nowe stworzenie. wiemy, że to nowe stworzenie, aby mogło zafunkcjonować, aby mogło być spłodzone, to co? Tak jak wcześniej wersety przeczytałem, sugerowały, że te wcześniejsze grzechy musiały być w jakiś sposób zaanulowane, prawda? W jakiś sposób przykryte. I tutaj, jeśli jest mowa o przyobleczeniu, to często używamy określenia, że jest nam przypisana szata usprawiedliwienia lub sprawiedliwości Chrystusowej, czyli lub inaczej zasługa Chrystusowa. Jeśli ktoś nie przyjmie do swojego serca, że ta zależność musi wystąpić, że to musi być spełnione, że musi być za kogoś zastosowana ta zasługa, jak to określamy, czyli jakby cząstka tego, co wynika z ofiary złożonej przez Pana Jezusa, że te grzechy nasze wcześniejsze zostały jakby przykryte, to jest rzeczą niemożliwą, aby ktoś stał się nowym stworzeniem, aby w tej istocie człowieka, w tym naczyniu glinianym, mogło rozwijać się nowe stworzenie. To jest niemożliwe. Także musi tutaj wystąpić ta zależność, że przyjęcie Chrystusa jako odkupiciela, przyjęcie tego w wierze, z wdzięcznością, że rzeczywiście te nasze wcześniejsze grzechy, w tym w pierwszej kolejności jakby grzech odziedziczony od Adama i został anulowany, to tylko wtedy jest możliwe jakby skorzystanie z tego daru, czy uzyskanie, czy pozyskanie tego skarbu. Skarbu, który Pan Bóg daje nam do tych namiotów lub do naczynia glinianego, jak to właśnie określił wcześniej cytowanym wersecie. Przytoczę jeszcze werset, który przeczytałem już. Piąty werset z listu drugiego do Koryntów, piąty rozdział. A ten, który nas ku temuż właśnie przygotował, jest Ci Bóg, który nam też dał zadatek ducha. I braterstwo, możemy sobie wstawić pytanie, po czym poznajemy, czy mamy ten zadatek ducha, czy go nie posiadamy tego zadatku ducha. Jakby na jeszcze potwierdzenie, czy udokumentowanie tej tezy, że poprzez przyjęcie, czy poprzez danie nam szaty usprawiedliwienia przez Chrystusa jesteśmy, Pan Bóg może nam dać spłodzenie z ducha, czyli może nam dać zadatek swojego ducha w nasze serca, czyli w tą istotę człowieka, która żyje przecież, porusza się, to apostoł święty Paweł jakby w liście do Rzymian w 8 rozdziale tę rzecz bardzo szeroko wyjaśnia i tłumaczy. I rozpoczynając rozdział 8 od pierwszego wersetu zaczyna tak. Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Albowiem zakon ducha żywota, zakon inaczej prawo ducha żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Potwierdza tą myśl, którą przed chwilą wyrażałem. Bo co niemożnego było zakonowi, w czym on był słaby dla ciała, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele, aby ona sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Celowo posłużyłem się tym przekładem z Biblii Gdańskiej, gdzie werset 4 z listu Tesaloniczan, 4 rozdział, 4 werset, mówi, że a jako nas wybrał, jak, że mamy władać naczyniem w sposób świętobliwy. Jeżeli teraz tutaj czytamy ten werset, który mówi, że którzy nie według ciała postępujemy, ale według ducha, to w jaki sposób możemy rozpoznawać, czy ten duch właśnie mieszka w nas? Pominę część wersetów, aczkolwiek możecie sobie przeczytać dalszy ciąg tego rozdziału 8. Ja w tej chwili przeczytam werset 9, od 8 może. Przetoż, którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu. gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli kto jest, a jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. A jeśli Duch Chrystusowy w was jest, wtedy ciało jest martwe dla grzechu, a Duch jest żywy dla sprawiedliwości. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego, który w was mieszka. A tak, bracia, dłużnikami jesteśmy nie ciało, abyśmy według ciała żyli, ale dalej mówi, albowiem jeśli byście według ciała żyli, pomrzecie, ale jeśli byście duchem w sprawie ciała umartwiali, żyć będziecie. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. To jest bardzo jakby głęboka lekcja i ważna informacja dla wszystkich wierzących, że nasz sposób życia, sposób postępowania, jeżeli już doszliśmy do pewnego poziomu poznania, jeżeli posiadamy w naszych sercach wiarę, jeżeli dokonaliśmy naszego poświęcenia czy ofiarowania, zawarliśmy przymierze z Panem Bogiem, że chcemy chodzić Jego drogami, że chcemy Jemu służyć, to bardzo ważną rzeczą są dla nas właśnie te świadectwa, czy takie znaki, które by nam potwierdzały, że posiadamy tego Ducha Bożego, że On powoduje w nas jakieś działanie. Myślę, że możemy to poznawać po naszych zachowaniach, po naszym postępowaniu. Bo tak jak w myśl tego wersetu 11, który przed chwilą czytałem, a jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego, który mieszka w was. No czyż nie jesteśmy świadomi, że te nasze ciała, aczkolwiek żyją, chodzą, my funkcjonujemy, że są śmiertelne? Mamy co do tego wątpliwości? Nie, nie mamy co do tego wątpliwości. Te ciała są śmiertelne. I niezależnie od wieku, niestety te ciała są śmiertelne. Tak fakty to potwierdzają. Ale apostoł mówi, że Duch tego, który Chrystusa wzbudził z martwych, ożywi śmiertelne ciała wasze. W jaki sposób? Jak to ożywienie możemy rozpoznawać? A podam wam przykłady. Takie, które tu, bo wy jesteście żywymi przykładami tego, że ten duch ożywia śmiertelne ciała. Bo któż z nas dzisiaj na przykład, tak patrząc na ciało, prawda, nie pozostałby sobie w domu, nie poleżał do 10:00, przecież jest niedziela, prawda? A później by sobie gdzieś tam poszedł, nie wiem, na spacer, tutaj w Poznaniu, może nad Maltę, może przepłynął się łódką, albo kolejko pojechał do zoo. Jest taka możliwość, prawda? Jest. Fajnie można spędzić czas. A jednak przyszliśmy tutaj. Czy nasze ciała są śmiertelne i słabe? Nie mamy co do tego wątpliwości. Poznajemy to tutaj. Z tego miejsca to też czasami widać, bo ja tutaj widzę, że niektórym powieki opadają. Jest nas dużo na tej sali. Pomimo, że powietrze się wymienia, jest ciężko. To są, braterstwo, dowody, że te ciała są słabe, są śmiertelne. Są słabe. Musimy cały czas nad nimi panować. I gdyby nie ten duch, który został nam przez Boga dany do naszych tych ciał, do naszych serc, to byłoby nam ciężko z tego korzystać, a wręcz niemożliwe, gdyby ten nowy duch nie pobudzał, nie ożywiał tych śmiertelnych ciał. Braterstwo, wrócę jeszcze raz do tego wersetu tematowego. Władanie naczynie. Władanie. Władanie znaczy posługiwanie się, używanie go. Władanie, czyli coś, co jest nam podległe, coś, czym dysponujemy. Coś, czym dysponujemy, czyli możemy tym władać, prawda? W naszym życiu często mówimy, o, ktoś włada językiem obcym biegle, prawda? Rozmawia po angielsku, po niemiecku, może jakimś innym językiem. Ktoś włada jakimiś tam dobrami materialnymi, zarządza, korzysta z tego, może udzielać innym, albo nie musi, jak nie chce. Czyli włada czymś. I tutaj apostoł zwraca naszą uwagę, ażebyśmy tym naszym naczyniem, jakim jest ciało, władali we właściwy sposób. Tak można by to było najkrócej skwitować. te naczynia, ten duch, który jest w tych naczyniach, musi je cały czas ożywiać. Groteskowo byłem, jestem naprawdę pełen uznania i zdumiony przykładami, żywymi przykładami, które tu są nawet na tej sali, gdzie słyszę na przykład, że jakaś tam siostra, staruszka już, że nie opuściła żadnego nabożeństwa w niedzielę. Wiecie co, ja muszę się uderzyć w piersi i pomimo, że jestem młodszy, nie mógłbym powiedzieć czegoś takiego. Czyli ten duch, który mieszka we mnie, nie potrafił dotychczas, prawda? Czy może inaczej? Ja nie pozwoliłem mu na to, żeby on tak władał tym naczyniem, żebym ja tak władał tym naczyniem, żebym na przykład mógł spełnić coś takiego, takie pragnienie. Ja tu już nawet wyłączam przypadki, gdzie zdarzyło mi się krótko, ale byłem w szpitalu i byłem po prostu z powodów zdrowotnych. Niemożliwe było uczestnictwo w nabożeństwie. Ale były inne przypadki, inne sytuacje, gdzie to naczynie w inny sposób spowodowało, że nie poszedłem na nabożeństwo. Ja się do tego wam tutaj przyznaję. Tak się zdarzyło, nie za dużo. Bo dzięki Bogu muszę powiedzieć, że jakoś daje mi to chcenie cały czas. I chociaż to ten namiot, to ciało, to naczynie jest czasami zmęczone, mdłe, słabe. Chciałoby gdzieś tam odpocząć, może gdzieś pojechać w cień, na trawie poleżeć, na kocu. To jednak ten, który ożywia te śmiertelne ciała, ten duch, który nam Pan Bóg dał, powoduje, że mam pragnienie być wśród braterstwa, mam pragnienie być w zborze. I to może nie tylko blisko, gdzieś tam na miejscu, chociaż naprawdę dla mnie bardzo cenną rzeczą jest przebywanie w zborze w Biłgoraju. Jest to naprawdę do pewnego czasu, przyznam się braterstwu, że dopóki nie została mi powierzona ta funkcja szerszej usługi zbora, to ja naprawdę bardzo rzadko wyjeżdżam z Biłgoraja. Naprawdę. Konwencje, owszem, to jeśli było zebranie odwołane, to na konwencję oczywiście chętnie pojechałem, ale żeby z innych powodów gdzieś pojechać do sąsiednich zborów, to ja nie miałem takiego zwyczaju, bo sobie myślę tak, jak pojadę gdzieś, to nie będę wiedział, co się dzieje tu w Biłgoraju, prawda? Ja tutaj chcę być cząstką tego zboru, tej społeczności tam w tym Biłgoraju. I tak jest. Ale braterstwo jest też ogromny przywilej. Teraz go zauważam wyraźnie. Teraz go dostrzegam wyraźnie. Bo braterstwo, między innymi, wy poprzez swoje głosy daliście ten mi przywilej, żeby usłużyć dalej, szerzej gdzieś. I powiem, że w tej chwili to traktuję jako obowiązek. Traktuję to jako obowiązek, bo dostaję marszrutę od brata olejarza 15 czerwca Poznań. Ja troszeczkę jeżdżę, bo jest to związane i z moją pracą zawodową, że naprawdę, wiecie, przekroczyłem już 50, mam podróży wystarczająco. Nie brakuje mi podróżowania i wiem, co znaczą podróże. Tym niemniej, ten to duch powoduje, że bardzo chętnie przyjechałem do Poznania. Ale gdyby nie ten obowiązek mi nałożony, to nie wiem, czy bym tu dzisiaj był. Jestem przekonany, że raczej chyba bym tu nie był. No tak to jest z nami. Czyli musimy czasami tym naszym naczyniom dostarczać pewnych bodźców, żeby one szły tam, gdzie potrzeba. Żeby one tam szły, gdzie potrzeba. Braterstwo, musimy właśnie cały czas o tym pamiętać. Musimy pamiętać, żeby ten duch, który przeciwny temu duchowi, którego mamy od Pana Boga, to by podpowiadał różne inne rozwiązania, różne inne rzeczy. Ktoś by mógł powiedzieć, słuchaj, po co jechać do Poznania, gdzieś tam na Mołdawię? Przecież tu w zborze przychodzisz i jesteś, masz to samo, prawda? Ta sama Biblia, te same słowa, przekład taki, konkordancja, można. Rzeczywiście mamy w zasięgu dzisiaj wszystko. Braterstwo, kiedy pomyśleć, że na przykład siostry na Syberii w roku 2002 przepisywały ręcznie mannę, żeby mieć mannę, to co my dzisiaj możemy powiedzieć, porównując naszą sytuację? No więc właśnie. I kiedy nasze ciało chciałoby pospać, podrzemać, tak jak to w powieściach gdzieś tam jest napisane, szósty rozdział chyba, to się zastanówmy, prawda? To się zastanówmy, co wtedy ten skarb, co będzie robił ten skarb w tym czasie. Czy on się będzie dobrze czuł? No chyba nie. Chyba nie będzie z tego, z powodu takiego naszego podejścia zadowolony. Jeden z moich zasadniczych problemów braterstwa jest tak, to, że kiedy sporządzam sobie notatkę do jakiegoś tematu, to zawsze mi się wydaje ona za krótka, że co ja będę mówił przez godzinę. A kiedy już staję w tym miejscu, to zauważam, że doszedłem do połowy, a czas się kończy. W związku z tym, braterstwo, że mój czas dobiega końca, będę za chwilę musiał zakończyć ten temat. Ale ja chciałbym jeszcze wspomnieć, na niektóre wersety, zapisy Słowa Bożego, które by nas zachęcały do tego, to jest przypomnienie. Braterstwo, to nie są rzeczy, które ja tu nowe wam mówię. Chcę, żebyśmy sobie przypomnieli i żebyśmy ten nasz skarb, który mamy w tych naszych naczyniach, żeby on w nas powodował te dobre czynności, żebyśmy tymi naszymi naczyniami, tymi naszymi ciałami władali w sposób taki, żeby się Panu Bogu mogło to podobać. W liście do Efezu w 3 rozdziale wersety od 13 do 20. Przetoż proszę, abyście nie słabieli dla ucisków moich za was, co jest chwałą waszą. Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa, aby wam dał według bogactwa chwały swojej. Żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha Jego wewnętrznym człowieku. W tym wewnętrznym człowieku, który mieszka w nas. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych. Żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc, mogli doścignąć ze wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość i głębokość i wysokość. I poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą. A temu, który może nade wszystko uczynić daleko obficiej, niżeli prosimy albo myślimy, według onej mocy, która skuteczna jest w nas. Apostoł Paweł, zauważcie, mówił, że pewna moc była skuteczna w nas, w nich. Mówił o sobie, mówił o apostołach, ale zadajmy sobie pytanie, czy zauważamy, że ta moc jest skuteczna w nas? Czy my możemy tak powiedzieć o sobie? Czy ta moc jest skuteczna w nas? Kiedy byśmy chcieli powrócić na wcześniejsze słowa poprzedzające ten werset 4, to tam apostoł Paweł wymieniał pewne uczynki, do których może być skłonne nasze ciało. Czasami mówimy, lub w innych miejscach apostoł Paweł mówi o starym człowieku. Często starego człowieka jakby kojarzymy z ciałem, ale ciało jest tylko jednym jakby z elementów, które z powodu zmysłów, które w nim funkcjonuje, w organizmie ludzkim, które funkcjonują w organizmie ludzkim, mogą powodować, że ten skarb lub ten nowy człowiek będzie tłumiony. Użyję takiego akurat określenia w tym momencie. Kiedy ktoś posługuje się nowym przekładem, to tam było w tym wersecie tytułowym, ażebyśmy nasze ciała utrzymywali w szacunku, we czci, w świętobliwości. Braterstwo, świętobliwość. Co to jest świętobliwość? Czy staramy się być świętobliwymi? Może to określenie, to słowo kojarzy nam się z jakimiś tam świętobliwościami, bo akurat żyjemy w takim kraju, gdzie spotykamy się z takim określeniem, że do osób jest zwracane w ten sposób wasza świętobliwość na przykład, prawda? Do niektórych zwierzchników Kościoła, o choćby rzymskokatolickiego, prawda? Czy do osób, czy władze, czy osoby świeckie tak zwane, uważające się za niewierzących, do hierarchów kościelnych różnych wyznań zwracają, używają tego zwrotu, wasza świętobliwość. Co to jest świętobliwość? Oznaczający się religijnością, pobożnością, bogobojem. Czy takimi jesteśmy? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Pobożność. Co jest pobożność? Czy jesteśmy pobożni? Według słownika wytłumaczenie tego słowa jest następujące. Pobożny to jest gorliwie wykonujący praktyki religijne, stosujący zasady religijne w życiu. Stosujący zasady religijne w życiu. Czy nie możemy powiedzieć, że to się równa odpowiednie władanie naczyniem? No cóż jest jak nie innego, prawda? Jeśli chcemy jakieś praktyki religijne wprowadzać w życiu, wdrażać w życiu, to jest, do tego używamy naszych ciał, prawda? Tego naszego naczynia. Bo czy wystarczy pomyśleć sobie, czy jest równoznaczne, że pomyślimy sobie, aha, dzisiaj po nabożeństwie to odwiedzę tą siostrę lub tego brata. Czy to jest równoznaczne, że już go odwiedziliśmy? No nie. Czyli jest potrzebne coś jeszcze więcej, prawda? Czyli jest potrzebne nie tylko sobie dobrze pomyśleć, prawda? Mieć dobre intencje. Chociaż to jest też bardzo ważne, bo od tego się wszystko zaczyna, prawda? Od intencji, od myśli się zaczyna wszystko, każde działanie człowieka. Ale jeśli chcemy być pobożnymi, to powinniśmy być, słownik tak nas poucza, słownik języka polskiego, gorliwie wykonujący praktyki religijne, stosujący zasady religijne w życiu. Jeśli braterstwo, kto z nas nie wie, że należy odwiedzać braci, siostry, chorych, samotnych, staruszków? Ale nie tylko. No, młodych też czasami trzeba odwiedzić. Gdzieś tam wyjeżdżają z domu, są na studiach w innym mieście, mieszkają sami, może wśród kolegów w akademiku, gdzie warunki są różne. My może często o tym nieczęsto o tym wspominamy, ale braterstwo tak jest. W dzisiejszych czasach myślę, że więcej problemów, czy większą skalę trudności muszą pokonywać bracia, siostry, młodzi wiekiem, od nas czasami już, prawda, w wieku starszym. Bo te okoliczności, te pokusy, które oddziaływają inaczej, niektóre zmysły człowieka wraz z wiekiem tracą może swoją ostrość, prawda? Coś nie dowidzimy, coś nie słyszymy, więc nie będzie nas kusić. Tak prosto po ludzku, prawda, fizycznie. Młodzi ludzie mają te zmysły bardziej rozbudzone, bardziej sprawne i są bardziej narażone na różnego rodzaju pokusy, które przynosi otoczenie, w którym przebywają. Braterstwo jest rzeczą bardzo naprawdę trudną, jest wielką sztuką. Ja to ośmielam się użyć takiego określenia. Jest wielką sztuką i podziwiam młodych braci, siostry, którzy gdzieś tam studiują, gdzieś tam mieszkając w akademikach, w tym środowisku potrafią odpowiednio władać swoim naczyniem. Jest to naprawdę godne uznania, a wiem, że tacy są w naszej społeczności. Nie mam co do tego wątpliwości, że takimi są. Ale braterstwo jest godnym uznania i pochwały. My potrzebujemy czasami jakieś takie troszeczkę pochwały, uznania, wzmocnienia, bo to nas wzmacnia, że staruszek, przepraszam, może nie, no, osoba już naprawdę w dojrzałym wieku, ja nie wiem, co będzie jutro, ale ja chcę pojechać na konwencję do Białogardu, ja chcę pojechać tam odwiedzić brata, a już tam, powiedzmy, mam dwie ósemki, żyję, tak? To wiecie co, ja naprawdę z uznaniem, z szacunkiem patrzę na takiego człowieka. I mówię teraz do was, młodsi, braterstwo, bracia, siostry, młodzieńcy. Patrzmy na te przykłady. Bierzcie siłę właśnie z tych staruszków. Bierzcie siłę z tych staruszków. Bierzcie wzór z tych staruszków. Bo cóż, jedna z sióstr, tutaj brat Tomek na początku wspomniał, że jedna z sióstr przebywa w domu opieki społecznej. Tam. Ja z naszego zboru do Betanii, do Miechowa przekierowywaliśmy czy korzysta z tego przywileju wiele braterstwa. Kilka osób. Aktualnie przybywa kilka osób też, którzy byli wcześniej członkami naszego zboru. Braterstwo, jedna siostra taka, która była naprawdę, no, że tak powiem, przykładem takiej żywotności, takiego zdrowia, taki okaz zdrowia, można by było powiedzieć. Przyszły lata, które niestety, jeden rok zauważyliśmy bardzo, bardzo duże zmiany. Znalazła się w Bytach. Kiedy w piątek, wracając ze Śląska, kiedy Staszek Sławiński mi zadzwonił w środę i mówił, wiesz co, ze siostrą Skibową jest już bardzo źle, jest w szpitalu. Ja go się pytam, czy mogę ją odwiedzić, czy jest możliwe, czy jest kontakt. No mówi, wiesz co, na tą chwilę nie ma, ale może jeszcze się uda. Prawda? I kiedy wstąpiłem, mówi, nie ma znaczenia, bo dzisiaj, mówi, jest tak, jakieś leki jej podano uspokajające, nie ma z nią kontaktu. Mówi, nie ma znaczenia, czy wstąpisz dzisiaj, czy przyjedziesz w piątek. Więc w piątek, wracając do Biłgoraja, pojechałem w Przyzmiechów, poszedłem do szpitala. Niestety. Jeszcze dwa miesiące temu, albo krócej, bo wiem, że przed wyjazdem na Syberię ją odwiedziłem, bo też była już taka trochę chora, i prosiłem ją, że poczekaj, jeszcze wrócę z Syberii, porozmawiamy. Nie udało mi się. Nie udało mi się już z nią porozmawiać. Niestety ma też 90 lat. Jest już wiek taki, że musimy to wszystko rozumieć. Ale braterstwo, czerpmy siłę z tych, którzy do końca potrafią tym naczyniem władać właśnie w taki sposób, mówiąc utartymi słowami, ażeby się podobało Panu Bogu. Żeby się podobało Panu Bogu. Niezależnie właśnie od wieku, od sytuacji. Zakończę słowami, które już przeczytałem. Efezów, 3 rozdział, 13 do 20. Przetoż proszę, abyście nie słabieli dla ucisków moich za was, co jest waszą chwałą waszą. Apostoł tam mówił o sobie. Werset 16. Aby wam dał Bóg według bogactwa chwały swojej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha Jego w wewnętrznym człowieku. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych. Żebyście w miłości wkorzenieni, ugruntowani będąc, mogli doścignąć ze wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość i głębokość i wysokość. I poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą. Jeśli to nam się będzie udawać, jeśli do tego dojdzie, to te słabości, które nas spotykają dzisiaj, będą tylko jakby minionym snem. Oby Pan Bóg pozwolił i pomógł nam wszystkim, tego wam życzę i sam pragnę, żeby to mogło się na nas spełnić, żeby ten wewnętrzny człowiek dzisiaj, może czasami przytłumiony, może czasami mało widoczny, może czasami słabo rozpoznawalny, tak przez kogoś, jak i przez nas samych, żeby on mógł się rozwinąć, żeby we wszelaką tą znajomość, abyście byli napełnieni wszelaką zupełnością Bożą. I obyśmy się mogli spotkać. Tak jak jedna z sióstr tam w Syberii, kiedy odjeżdżaliśmy, to wyraziła takie życzenie i pozdrowienia przekazane dla braterstwa z Polski. Tym znanym i nieznanym. Tych, z którymi się spotkaliśmy i z tych, z którymi się nie spotkaliśmy. Abyśmy się mogli spotkać tam na niebiosach. Takie życzenie wyraziła. Ja też tego braterstwu życzę i pragnę. Serdecznie proszę. Dziękuję.